między biegunami.
Pogoda za oknem coraz lepsza i przyjaźniejsza amatorom dwóch kółek, ale nie tylko amatorom, bo również kolarzy coraz więcej na krakowskich, małopolskich drogach. I chciałem cię, Kuba, zapytać...
Czy wyruszyłem w drogę?
Tak, czy wyruszyłeś? Czy trenażer w ruchu, czy
nie.
Już rower odpalony?
Rower odpalony i wczoraj właśnie po takiej krótkiej przejażdżce poczułem temperaturę.
Zew.
Głównie zmarzły mi stopy. Ja zapytam dzisiaj naszego gościa, specjalisty, co zrobić, żeby nie marzły stopy podczas jazdy, ale to za kilka chwil. Natomiast dzisiaj będziemy w miejscu, który cały czas... elektryzuje.
No, między innymi. Niecodziennym też kierunkiem, jeśli chodzi o wyjazdy podróżnicze, a wyjazdy podróżnicze na rowerze.
To
już zupełnie. Bartek Piziak?
Kuba Niziński. Zapraszamy na program Między Biegunami.
Między Biegunami.
W programie Między Biegunami dzisiaj gościem Radia Kraków Kamil Knapczyk, czyli specjalista rowerowy. Witaj, Kamil.
Dzień dobry. Przywitam was po arabsku. Salam alejkum.
Alejkum salam.
Ja muszę od tego, wiesz, bo to pytanie mi z głowy...
Ja chciałem gdzieś... tylko powiedzieć, że drodzy państwo, mam nadzieję już, że ta wiosna za chwilę wybuchnie jednak mocniej. Oczywiście tym, którzy planują jeszcze narty, życzymy dużo śniegu w Alpach, ewentualnie w wyższych partiach Tatr, Niżnych Tatr i ośrodkach narciarskich, ale na nizinach już tutaj w Krakowie wolelibyśmy suche ścieżki, bo tematy rowerowe w programie Między Biegunami będą gościć częściej.
Zwłaszcza, że Małopolska jest rowerowo usłana ścieżkami i trasami rowerowymi, więc warto z nich korzystać. Kamil, ja muszę wyjść od tego pytania, które zadałem wcześniej sobie, a poza anteną opowiadałeś, że momentami na Półwyspie Arabskim było zimno. No to co z tymi stopami?
No też mam taki problem, że marzą mi stopy i dłonie.
O Jezu, widzę, że nierozwiązany to jest problem.
Nie, właśnie rozwiązany. Udało mi się znaleźć rozwiązanie. Skarpety z merynosa po prostu. To jest taki materiał, który mi bardzo pomaga. Jest bardzo ciepły. Jeżdżę w nich nawet w lecie, bo z kolei one w lecie chłodzą, a w zimie grzeją, więc to jest...
Czyli też... bardzo proste rozwiązanie.
Tak, po prostu ciepłe, tylko porządne skarpety.
No i z merynosa, oryginalne z merynosa, a nie czasem jakieś takie sztuczne, tak, syntetyczne zamienniki.
Dokładnie, trzeba sprawdzić, czy jest to takie, wiecie, 100% tego merino i wtedy...
Wiadomo, że to wiąże się też z ceną, bo nie są to tanie produkty, tak. Ale jeżeli kupimy sobie kilka takich zestawów odzieży, bo to świetnie też się sprawdza, czy na nartach w zimie, tak jak powiedziałeś, bo w zimie będzie grzać. Mam tu na myśli bieliznę z merynosa, czy nawet koszulki jakieś takie, jak ubieramy się na cebulkę. No ale wspomniałeś o tych skarpetach i też uważam, że to może być patent. Ty już sprawdziłeś, więc wiemy, że to jest właśnie ten patent, no bo w lecie będzie nas przyjemnie chłodzić.
Ale ten problem dopiero można powiedzieć, że czeka nas na jesień, bo uwierzcie mi, że przywiozłem dużo, dużo słońca z tamtych regionów, w których jeździłem.
Ostatnio w twoich social mediach widzieliśmy, jak witałeś z Polską po powrocie, ale teraz szybko zarysuj trasę tego wyjazdu, bo to wyjazd rowerowy, to już wiemy. Półwysep Arabski też wiemy. Jak wyglądała trasa, ile kilometrów, w jakim czasie?
Pokonałem 4000 kilometrów w 31 dni. Wystartowałem z Amanu w Jordanii. Dlatego, że po prostu znalazłem tam bardzo tanie połączenie z Krakowa. Za 80 zł mogłem sobie tam dolecieć. Więc to była Jordania, był później Irak, Kuwejt, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli 8 państw Półwyspu Arabskiego.
No to trasa nie dość, że ambitna, to jeszcze atrakcyjna, jeśli chodzi właśnie o te kraje, no bo 8 krajów, nie
kilometrów nabitych.
Kilometrów nabitych, czas krótki, czyli tak jak szybko liczę, jakieś 130 kilometrów dziennie, a pamiętajmy, że kilka dni resetu takiego odpoczynku gdzieś miałeś na trasie, bo śledziliśmy twoją wyprawę. Natomiast skąd w ogóle pomysł na Półwysep Arabski? To był jakby kolejny element twojej układanki, bo znamy twoje przygody rowerowe na Saharze, Ameryka Centralna, Stany Zjednoczone, w których mieszkałeś i z zachodu na wschód przemierzyłeś je nie tylko na rowerze, ale też być może słuchacze Radia Kraków pamiętają maluchem.
Tak było i tak.
No i nagle Półwysep Arabski. To jest kolejny element układanki, czy tutaj znowu był troszeczkę przypadek? Zima, tani bilet lotniczy, okej, no to mam Amman w jedną stronę, to co dalej?
No, trochę przypadek, ale trochę też nie, bo właśnie, tak jak wspomniałeś, ja mam taką pewną układankę, czyli cel, żeby na rowerze przejechać przez wszystkie kontynenty. No i została mi Azja i Australia. No a jak wiemy z geografii, Półwysep Arabski to jest po prostu część Azji, wiadomo. Myślimy Azja i wyobrażamy sobie gdzieś tam Tajlandię, Malezję. No ale ja zacząłem jak gdyby tutaj od tej naszej strony, więc dlatego padł wybór na tamte regiony. No i też nie będę ukrywał, że chodziło o kwestie finansowe. No jednak dostać się tam jest tanio, żyć jest tam tanio, no bo jednak te ceny produktów są tańsze, a jak się w ogóle już na miejscu okazało, no to tych pieniędzy praktycznie w ogóle nie trzeba wydawać, bo ludzie karmią, ludzie poją i ludzie zapraszają do siebie pod dach.
Czekaj, doliczmy do tego, że koszty transportu zerowe, bo wszystko w twoich nogach, to za chwilę okaże się, że no mówimy na taki wyjazd sporą liczbę słuchaczy Radia Kraków, ale no nie wszystko jest takie kolorowe, pewnie jak powiedziałeś, no bo jeżeli już ten tani bilet do Ammanu znalazłeś, to zaczęła się no, pewna logistyka i przygotowania do tej wyprawy, bo no umówmy się, ale do Iraku zbyt często na rowerze to się nie jeździ, a to był pierwszy kraj po Jordanii, który miałeś na tej mapie swojej wyprawy zaplanowany.
Tak, jeżeli chodzi o sprawy logistyczne, no to moim jedynym zmartwieniem praktycznie były wizy i okazało się, że nawet do Iraku załatwienie tej wizy to jest jakaś godzinka na granicy, płatność kartą, pan wyciąga z szafy taki czytnik kart zakurzony, udało się zapłacić te $80, no i było welcome to Irak i już mogłem sobie jechać. No, miałem może kilka zmartwień co do tego, czy tam jest na pewno bezpiecznie, ale jak się okazało, był to najbezpieczniejszy region świata, w którym do tej pory było mi dane kręcić kilometry. No, tych krajów już odwiedziłem, ja wiem, około 40 rowerem, łącznie około 90, więc naprawdę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to było w porządku.
A to wynika z tego, że dużo wojska jest na ulicach, że no, tam cały czas ten kraj się buduje na nowo i to wojsko jest?
Tak, tam ten fragment od granicy jordańskiej do Bagdadu był bardzo mocno obstawiony. Mniej więcej co kilometr była wybudowana twierdza taka z piachu, tam były wieżyczki wartownicze. No i słyszałem, że nie da się tam przejechać na rowerze, że jednak to wojsko wrzuca ci rower na pakę i jedziesz. Ja bardzo długo z nimi walczyłem, bardzo długo z
negocjowałeś.
Nimi negocjowałem, może to jest lepsze słowo. No i przez pierwsze 100, może 150 kilometrów pozwalali mi jechać, ale później, kiedy już nastała jak gdyby noc, no to powiedzieli, że oni mnie zawiozą do najbliższego miasta, przynajmniej tak się ugadaliśmy. No i tak no, trochę siłą wpakowali mnie na pick-up. Jedziemy i tak ja patrzę, że my to miasto to mijamy. I wręcz no, w mojej głowie wyobraźnia zaczęła działać, czy to nie było jakieś takie porwanie po angielsku, że tak grzecznie mnie gdzieś tam uprowadzili. Ale okazało się, że po prostu jechaliśmy do następnego checkpointu, bo już nie chcieli się bawić w jakieś wożenie mnie do miast, tylko po prostu chcieli mnie to na tej odległości 300 kilometrów po prostu przewieźć i mieć już święty spokój.
Z tobą?
Tak, ze mną.
Ale myśląc o tej części, czyli wjazd z Jordanii do Iraku, nieco wyżej jest Syria, tam no, po tym, co się wydarzyło w Syrii ostatnio.
Co cały czas ma miejsce.
Czas ma miejsce, tak? Czyli rebelianci, czy część ta, która była nie po tej stronie, co trzeba, ucieka teraz do Iraku. To był powód właśnie tego, że to wojsko pilnowało ciebie, czy innych, tak, którzy tam będą przyjeżdżali?
Oni głównie pilnowali tej autostrady, którą ja się poruszałem. No, i
no bo żeby była jasność, jest taka droga prosta na przestrzał.
Amman-Bagdad.
Tak, to się nazywa się autostrada bagdacka i ja nią jechałem i tak jak mówiłem, tam były te checkpointy. Wieźli mnie różnego rodzaju samochodami. To były pick-upy, to były raz nawet taki pojazd opancerzony, który przyjechał. Było dużo hamerów. Pytałem tam, bo w końcu trafił się ktoś, kto mówił po angielsku. Pytałem, kiedy ostatni raz tam nastąpił atak. Mówili, że 4 miesiące temu był atak, ale teraz już nie ma się czego bać, bo mają noktowizory i te ataki są głównie w nocy, więc oni widzą, kiedy ktoś się zbliża, więc potrafią ich od razu przepędzić. No tak to wyglądało.
No dobrze, ale wiesz co, wróćmy jeszcze do Jordanii, bo my tutaj z Kubą mamy mocne wątpliwości, czy dzisiaj uda nam się dojechać do Dubaju razem z tobą, ale szkoda nam po prostu nie wypytać cię o takie szczegóły, jak na przykład przejazd przez samą Jordanię, bo ja w Jordanii miałem okazję być kilkukrotnie i powiem szczerze, chyba nie widziałem tam nikogo na rowerze. No, naprawdę od Wybrzeża Morza Czerwonego po Amman i tereny na północy przy granicy z Syrią. No nie wiem, ciężko mi sobie przypomnieć kogoś na rowerze.
W ogóle,
jak wylądowałeś?
W ogóle Półwysep Arabski to jest takie miejsce, gdzie tych rowerzystów ja zbyt wielu zasady nie widziałem.
Tak, o tym jak w Dubaju byłeś traktowany, to cię jeszcze zapytamy, jeżeli nie dzisiaj, to przy najbliższej okazji.
Ale jak właśnie te rowery w Jordanii?
No ten rower jest tam egzotyką, ale też jest dobrym właśnie takim zaproszeniem do rozmowy, bo ja jestem dla nich atrakcyjny, więc oni podchodzą, pytają skąd jestem, gdzie jadę, więc
po co to robisz?
Tak, więc ten rower, to on mi pomagał. Faktycznie turystów, w ogóle turystów mało, bo podobno teraz boją się ze względu na to, co się dzieje w Izraelu, to, co się dzieje w Syrii. No więc dojeżdżając do atrakcji, gdzie tam zwiedzałem jakieś twierdze, te słynne zamki piaskowe, no to... Z nudów przewodnicy nawet powiedzieli, nie musisz płacić, chodź tutaj, napij się herbatki z nami, usiądź i my ci to wszystko pokażemy za darmo, bo jak gdyby totalnie nikt nie przyjeżdża. Więc tam w trzecim zamku piaskowym, który odwiedzałem, spotkałem w końcu pierwszych turystów i była to w ogóle para z Polski.
No tak, no...
Ale nie na rowerze, oczywiście.
Myślę, że te tanie bilety lotnicze są tutaj dużym wabikiem, żeby tę Jordanię odwiedzić, ale rzeczywiście sytuacja geopolityczna stawia ten kraj, bardzo przyjazny kraj i otwarty, w trudnym położeniu, jeśli chodzi o turystykę.
Tak, chociaż ludzie wybierają, wydaje mi się, bardziej właśnie tą najsłynniejszą atrakcję, czyli Petrę, gdzieś tam tą pustynię Wadi
Ram, tak. Dżerasz.
Tak, więc w te rejony tam w stronę Iraku i Syrii, oni się po prostu nie zapuszczają, no bo tam te atrakcje są, powiedzmy, trochę mniej ciekawsze, chociaż z mojej perspektywy one były bardzo ciekawe.
Między biegunami.
Kamil Knapczyk dzisiaj w programie Między biegunami o swojej rowerowej wyprawie po Półwyspie Arabskim. Mówiliśmy o tej Jordanii, która turystycznie kwitła kilkanaście miesięcy temu. Polaków tam było mnóstwo. Teraz powiedziałeś, że turystów jest niewielu. Chociaż ci turyści, którzy się pojawiają z Europy czy z Polski, no to oni głównie wybierają jazdę do Petry, ewentualnie nad Morze Czerwone. Ty pojechałeś w kierunku granicy z Irakiem. Miejsce zupełnie inne. No właśnie, pod względem turystycznym, jak ono wygląda, to miejsce Jordanii w stronę granicy z Irakiem?
No tam jest pusto, tam dojeżdżasz do granicy i
dojeżdżasz do granicy.
I ci ludzie nawet nie wiedzą, czy tam cię jakoś kroić na pieniądze, ci tacy słynni, wiadomo, ci cwaniacy z granic, więc oni tam już nawet jak gdyby wyłudzali pieniądze od swoich, a mi po prostu pozwalali jechać, no bo byłem taką egzotyką.
No, też... Widząc gościa na rowerze, niespecjalnie wiedzieli, jak się chyba zachować.
Tak, no bo tam wiadomo, że oni muszą przeszukać wszystkie walizki. Mały plecaczek miałem na wyciągnięcie ręki, więc tylko tak dotykali go, mówili, jest okej, możesz jechać. Więc później okazało się, że to jest taka klasyka na granicach mniej więcej.
Gra.
Tak, wjeżdżając na granicę trzeba odebrać jedną karteczkę, gdzieś tam później jak gdyby zbierać jedną pieczątkę, drugą pieczątkę, trzecią pieczątkę, na końcu ją oddać. I w zasadzie każda ta granica arabska wyglądała podobnie. Kwestia czasu, czy to trwało 3 godziny, czy po prostu 2 godziny.
Wjeżdżamy do Iraku, już tak czuję, że dzisiaj całej trasy absolutnie nie zrobimy, więc będzie druga część tego dzisiejszego spotkania.
Zwalniamy tempo,
bo chciałem się skupić na Iraku. Ty, Bartek, miałeś okazję przed laty być w północnej części Iraku.
Tak, zdarzyło mi się nawet dwukrotnie, ale były to lata już niestety zamierzchłe, bo 2007-2009 rok i rzeczywiście był to iracki Kurdystan.
Czyli też miejsce wyjątkowe, tak naprawdę.
No miejsce wyjątkowe, szczególnie, że ta sytuacja wtedy była też skomplikowana, bo tam wtedy Stany Zjednoczone wycofywały się z tej części Iraku, można powiedzieć, że przekazywały te zarządzanie tym obszarem, tą autonomią kurdyjską miejscowym. No i też tam różne sytuacje jeszcze, można powiedzieć, takie podbramkowe miały miejsce. Natomiast my nie mieliśmy ani możliwości, ani szczerze mówiąc niespecjalnie chcieliśmy zapuszczać się gdzieś na południe od granicy tej autonomii kurdyjskiej, czyli właśnie w kierunku Mosulu, już nie mówiąc o Bagdadzie, no bo to jednak były tereny, w których dalej ta wojna domowa, czy bardzo napięta sytuacja miała miejsce.
A teraz jak wygląda sytuacja? No właśnie w tych miejscach, o których Bartek mówił, że nie dojechał, ty tam jechałeś w stronę Bagdadu, Mosul. to widać cały czas, że co, że kraj się odbudowuje, że cały czas wisi coś w powietrzu. Jakie miałeś uczucia?
Czułem się bardzo bezpiecznie. Bagdad jest już normalnym takim miastem arabskim, gdzie życie toczy się normalnie. Jedyne, co zwróciło moją uwagę, no to, że wszędzie budują się drogi, czyli jak gdyby widać, że oni się odradzają po tym konflikcie, że odbudowują mosty, budują jak gdyby szersze drogi. Ale ludzie żyli sobie normalnie, wychodzili na kawkę, wieczorami siedzieli przy stolikach i kompletnie nie czułem jakiegokolwiek zagrożenia. Jedynie może tak z mojej turystycznej perspektywy, no to jeszcze atrakcje turystyczne są zamknięte. Gdzieś tam ta najwyższa wieża, jakieś muzeum, to jeszcze jest jak gdyby nieotwarte dla turystów, no bo wiadomo, że po wojnie ma się inne priorytety, jeżeli chodzi o tam, prawda, wznawianie działalności różnych rzeczy, no to pewnie wiadomo, że stawiałem na jakieś odbudowanie szpitali.
Infrastruktury krytycznej, tak naprawdę.
Infrastruktury, dokładnie. Więc wydaje mi się, że dopiero za kilka lat te atrakcje turystyczne będą tak w pełni oddane. No ale gdzieś tam jakieś, wiadomo, wesołe miasteczka już działały.
Mhm. Ci ludzie muszą normalnie żyć.
Zgadza się. No, wojna się skończyła i wracamy do normalności. I to nie był taki Irak, gdzie ludzie jeżdżą na osiołkach, tylko to był Irak, gdzie normalne samochody jeździły. I gdybym nie miał w ogóle pojęcia o świecie i znalazł się tam, tak wiadomo, nagle przeniesiony skądś, to nie powiedziałbym, że to miasto albo w ogóle ten kraj, już tamten region był dotknięty jakąkolwiek wojną.
Turystów się spotyka w Iraku już? W Bagdadzie, tak? Bo myślimy tutaj o Bagdadzie, bo to jest takie centrum, gdzie przypuszczam, że większość turystów, jeżeli ma pojechać, to pojedzie.
Ogólnie w Bagdadzie jest bardzo trudno znaleźć hotel, a tani hotel, no to już kompletnie, ale mi się tam udało znaleźć. On nie był na żadnym bookingu, on był po prostu znaleziony przez Google Maps i okazało się, że Bagdad i Irak ogólnie lubią Azjaci. Tacy Azjaci, wiecie, Chiny, Japonia i ich tam było. Był pełen po prostu hostel Azjatów, takich tych, wiadomo, Azjatów z Chin, a ja tam byłem no takim rodzynkiem, bo nawet pan miał biurko, gdzie miał pieniądze z całego świata i właśnie szukałem polskich złotówek i mówi, że nie, bo jak gdyby jestem pierwszym Polakiem, który w ogóle się tam zatrzymał.
Miałeś gdzieś tam... W
10 złotych?
Tak, miałeś 10 złotych.
No niestety właśnie nie miałem. Bardzo mi zależało, żeby mu tam zostawić, ale nie miałem.
Bo ja miałem taką sytuację ostatnio w Malezji. Taksówkarz, z którym jechaliśmy, zapytał nas, z jakiego kraju jesteśmy. No i jak usłyszał Polska, mówi, zbieram banknoty z różnych krajów.
100 złotych.
I z Polski nie mam. I szczęśliwie mieliśmy rzeczywiście gdzieś tam w portfelu kilka banknotów. Mieliśmy 10-20 złotych. Zdecydował się na 20 złotych. Ale najlepsze było to, że mówi, to ile to jest warte? Ja mówię, no wiesz co, w Malezji to akurat 1:1 przeliczamy ringity ze złotówkami, więc 20 ringitów. Wyciągnął 20 ringitów i mówi 20 złotych, 20 ringitów. Mówi, ja nie chcę nic za darmo. Mówi, ja to naprawdę kolekcjonuję. Więc sytuacja była bardzo zabawna, bo już oczywiście zdarzało mi się w różnych miejscach na świecie gdzieś tam nasze banknoty czy monety zostawiać tak osobom, które były zainteresowane. Natomiast tutaj deal był po prostu 1:1 zrobiony od A do Z, można powiedzieć.
W hostelu nie został polski banknot, więc trzeba wrócić. Mówiłeś o tej bazie noclegowo-hotelowej w Bagdadzie. Naprawdę tak ciężko, że to...
Może nie bardzo ciężko, ale jest tego, jak na takie miasto, na tak duże miasto jak Bagdad, no to wydaje mi się, że tego jest naprawdę mało. Chociaż też tutaj no, przychodzą z pomocą lokalni, bo naprawdę... dostawałem po kilka razy dziennie oferty, zapraszam do mnie, możesz u mnie zostać, nakarmię cię, możesz spać. Irakijczycy są po prostu tak gościnni.
Tutaj nasuwa mi się takie porównanie, że to, o czym mówisz, ten Bagdad rzeczywiście się odbudowuje, więc to rzeczywiście, zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną, czy te atrakcje turystyczne, pewnie jeszcze potrzeba kilku lat. Natomiast to, co właśnie mnie zaskoczyło, jak te kilkanaście lat temu miałem okazję być w północnej części Iraku, to, że właśnie tam w autonomii kurdyjskiej tych hoteli, można powiedzieć, że nie brakowało. i one były, powiedziałbym, nawet na określonym poziomie, takim dwóch, trzech gwiazdek. Ja pamiętam, że wtedy też mieliśmy okazję na jakimś takim oficjalnym spotkaniu być w jednym z takich uznawanych za bardziej luksusowe hotele, czyli w stolicy tej autonomii kurdyjskiej w Irbilu, w Sheratonie, w którym mimo, że przez kilkanaście godzin w ciągu dnia na przykład nie było prądu i generatory, wiadomo, na ropę musiały zasilać ten hotel, całą jego tę infrastrukturę, to on jednak już funkcjonował, bo po prostu te stosunki biznesowe, różnego rodzaju wizyty osób, wiadomo, takie gospodarcze, ekonomiczne, miały tam miejsce, ale ta baza tańsza także była.
No, blackouty w Bagdadzie też jeszcze występowały. Było tak, że nie wiem, wychodziłem na ulicę i nagle robiło się totalnie ciemno, bo po prostu wyłączali prąd. Ale też ta sytuacja z hotelami nieco się zmieniała, bo kiedy byłem już tam na południu, szczególnie w okolicach miejscowości Najaf, która jest jak gdyby trzecia pod względem ważności dla muzułmanów. Tam wiadomo, Mekka, Medyna i właśnie trzeci jest Najaf. Tam zmierza bardzo dużo pielgrzymek. I to nie są hotele, to są po prostu schroniska. I one są mniej więcej co 200 metrów przy drodze. To jest budynek, gdzie można się położyć, gdzie jest dostęp do ciepłej wody, gdzie jest dostęp do pitnej wody, więc i to jest wszystko za darmo, bo to jest jak gdyby dla pielgrzymów. Więc to było też takim fajnym rozwiązaniem, że to nie było, że muszę sprawdzać, że nie wiem, tam za następne 20 kilometrów mam coś. Tu po prostu co 200, co 300 metrów był taki budynek, gdzie można było wejść, gdzie był prąd. Niektóre słyszałem, że podobno nawet miały dostęp do internetu, więc tam akurat w tamtym rejonie to nocleg nie był kompletnie problemem.
Między biegunami.
W audycji Między biegunami jesteśmy dzisiaj rowerowo w Iraku, póki co z Kamilem Knapczykiem, ponieważ rozmawiamy o twojej ostatniej podróży przez Półwysep Arabski, więc ten Irak był drugim krajem dopiero na trasie, w której odwiedziłeś łącznie 8 krajów. Kamil, w tym Iraku zatrzymujemy się na dłużej, bo no jest to ciekawy dla nas kraj, dlatego że niewielu turystów dociera cały czas do Iraku, a turystów rowerowych, no to już myślę na palcach jednej ręki. Zakładam, że jak przyglądałeś jakieś fora, pytałeś gdzieś, robiłeś research taki przed wyjazdem, to niewiele osób mogło ci jakoś specjalnie pomóc, nawet na forach międzynarodowych. Pytałeś o podróże z rowerem przez Irak?
Pytałem i dzięki temu, że zapytałem, to w ogóle też poszerzyła się moja siatka znajomych, bo wiele osób, nie tylko w samym Iraku, ale ogólnie z całego regionu, gdzieś tam polajkowało sobie mojego Instagrama i później miałem taki support od lokalnych, zapraszali właśnie do siebie, żeby u nich zamieszkać, ale fakt, że też ta nasza niewiedza o tym regionie sprawiła, że wiele osób odpisywało mi na takie posty, że po prostu człowieku puknij się w głowę, bo tam jest niebezpiecznie, bo ludzie nie zdają sobie sprawy, że to już wszystko minęło, że tam już jest okej i tam można jechać. A co ciekawe, okazało się, że w tamtych rejonach jedzie moja koleżanka na rowerze. Więc to w ogóle było takie wow. I ona jechała dosłownie 2 tygodnie przede mną i przedzierała szlaki. Jak gdyby ja też miałem trochę obaw przed tym Irakiem.
Znaczy dokładnie tą drogą jechała?
Nie. Ona jechała z południa właśnie tam do Kurdystanu. Ale dzięki temu, że jechała, no to totalnie mnie uspokoiła. Mówi, słuchaj, ja tu jestem już, nie wiem, wjechałam od Kuwejtu, jestem 4. dzień, ja jeszcze ani złotówki nie wydałam, bo ludzie są tak gościnni, ludzie są jak gdyby bezpieczeństwo totalne, więc niczym się nie przejmuj. No i też jak gdyby mnie to uspokoiło i dzięki temu ja mogłem jechać i okazało się, że miała rację i naprawdę tam tak jest.
Zupełnie przez przypadek zaplanowaliście te swoje podróże i dowiedzieliście się jakby, że będziecie poruszać się przez ten sam, przez Irak, przez mniej więcej podobną trasę?
Tak, w moim życiu jest bardzo dużo przypadków. Kiedyś na przykład, nie wiem, idąc na Kilimandżaro spotkałem gościa, z którym jechałem rok wcześniej koleją transsyberyjską w jednym pociągu, więc w moim życiu dużo rzeczy dzieje się takich naprawdę niby przez przypadek, ale no nic nie dzieje się przez przypadek. Tak mówię, no po prostu ta koleżanka uspokoiła mnie pod wieloma aspektami.
Muszę podpytać o ten Irak sam w sobie, bo on się odbudowuje i jest dla nas pewną cały czas niewiadomą. Jak tak jechałeś, myślimy tutaj o odbudowywaniu infrastruktury drogowej. Firmy z Chin głównie, bo wiemy, że ta ekspansja w Afryce Chińczyków jest mocna, czy Półwysep Arabski też? Te firmy chińskie były widać?
Tak, jak rozmawiałem, to właśnie to były firmy chińskie, no i też może powoli, można jak gdyby połączyć kropki i zrozumieć, dlaczego ci turyści azjatyccy właśnie, chińscy byli tam ze mną w tym hostelu. Każdy gdzieś tam stara się zrobić biznes. Taki rodzący się kraj, no to jest wręcz źródełko, które można wykorzystać, no i Azjaci tam robią swoje biznesy.
Słuchaj, ja muszę wrócić jeszcze do tej logistyki w ogóle, bo ja kojarzę te irackie drogi, ulice w miastach. Wiem, jak ta przebudowa infrastruktury wygląda, ogromne gdzieś tam kręgi betonowe, cała infrastruktura, która jest wkopywana obok. Często nowy asfalt jest zrywany po to, żeby jeszcze coś tam inne media przeciągnąć, bo ktoś zapomniał wcześniej. I to jest ogromny bałagan, rozgarniasz i jeden wielki plac budowy. Jak się jechało na rowerze? Bo rozumiem, że na pustyni, gdzie ten asfalt jest położony i 200 kilometrów droga jak w Arizonie, no to zupełnie inna bajka, ale jak wjeżdżałeś do miejscowości czy do Bagdadu, dało się jechać na rowerze?
Jeszcze tutaj na pustyni też miałem dwa warianty, bo miałem wariant albo jechać starą drogą, na której nie ma infrastruktury, no i muszę jednak zabrać trochę więcej wody, chociaż później kończyło się tak, że i tak jakiś samochód mnie mijał i mi tą wodę dawał, albo jechać właśnie ruchliwą autostradą, gdzie ten ruch był naprawdę duży, no bo widać, że tam ten ruch tych ciężarówek z kontenerami jest wielki. A później właśnie, jak już tam jechałem od Bagdadu na południe, no to faktycznie te drogi są rozkopane, ale nie rozkopane i zostawione, tylko rozkopane i widać, Że te prace trwają. No, bandama na całej twarzy to był obowiązek, no bo bardzo się kurzyło. Większość trasy bardziej patrzyłem za siebie niż przed siebie, bo jednak, no wiadomo, sprawdzałem, czy na pewno ktoś tam się nie zagapił i nie jedzie na mnie. Więc tak jak wspomniałeś, to jest jeden wielki plac budowy. Na rowerze da się to zrobić, chociaż wydaje mi się, że gdyby ktoś miał bez takiego kompletnego doświadczenia, jak na przykład ja mam, gdzie tam, nie wiem, zdarzało się przejeżdżać rowerem przez Dakar, przez São Paulo, przez Los Angeles, no to mógłby nieco się wystraszyć tych realiów, które tam na nas czekają. No ale tutaj nieskromnie powiem, że moje doświadczenie sprawiło, że jak gdyby potrafiłem się tam odnaleźć.
Zaskoczyło mnie, że napisałeś na koniec, że właściwie obyło się bez gumy na całej trasie twojego wyjazdu. Rzeczywiście żadnych uszkodzeń, żadnych awarii takich związanych właśnie z tym, że jakiś pręt czy kamień wpadł ci między koło i za chwilę po prostu musiałeś zmieniać dętkę?
I teraz niech wszyscy rowerzyści podgłośnią, bo zdradzę taki mój patent. Jeszcze kilka lat temu, jak jechałem na przykład rajd rowerowy Wisła 1200, to moi jak gdyby przeciwnicy dali mi ksywę wulkanizator, bo ja tam na dystansie 1200 km złapałem 10 kapci. A wyobraźcie sobie, że tutaj przejeżdżam właśnie przez te place budowy, przez te niekiedy bardzo
rozkopane
ostre,
miasta.
Tak, rozkopane miasta bez kapcia. Jak się to dzieje? Podstawą jest wzmacniana dętka, do której nalewam uszczelniacz, także mamy wzmacnianą dętkę, zalaną uszczelniaczem, który w razie czego, jak nastąpi tam jakieś mikroprzebicie, to on ją w momencie łata. No i do tego jeszcze dobre opony i coś takiego jest na tyle pancerne, że już nie pamiętam, kiedy ostatni raz złapałem kapcia. A w ogóle, jeżeli chodzi o rower, no to jak go dobrze serwisujesz, no to ten rower po prostu jedzie i ja mam swój serwis w Chrzanowie, oni ten rower mi zawsze tak przygotują, że ja po prostu składam go na lotnisku, wsiadam i wiem, że nic złego mi się nie przytrafi.
O sprawy rowerowe w części numer 2 tego programu zapytamy, ale wracając jeszcze do Iraku, mówiliśmy, że się odbudowuje Bagdad, że tam jest dużo prac, wiadomo, bo to stolica, a jak jadąc na południe w stronę Kuwejtu, to jak Irak wygląda?
Tam też troszkę zmieniłem trasę właśnie, żeby nie jechać autostradami. Wjechałem na takie obrzeża, na
boczne drogi.
Tak, na boczne drogi. I tam dopiero jacy ci ludzie byli gościnni. No sklepikarz, jak widział z daleka, że jedzie kolarz, to on wbiegał do sklepu i wybiegał z jakąś tam, z jakimś sokiem albo z jakąś sodą. No i oczywiście obowiązkowo z telefonem, no i jak gdyby dawał mi ten napój, ale też było sura, czyli zdjęcie, pamiątkowe zdjęcie. A jak już jesteśmy przy granicy z Kuwejtem, no to tam też trzeba było uważać, bo tam są jeszcze pozostałości po konflikcie iracko-kuwejckim i jest bardzo dużo niewypałów, jest bardzo dużo min. jest, nie zaczepiła nawet organizacja taka z Norwegii i ostrzegli, żeby właśnie nie wchodzić na pustynię, bo
może... Żeby nie schodzić z drogi.
Tak, żeby nie schodzić z drogi, bo może się to skończyć tragicznie. No i właśnie było, widziałem bardzo dużo samochodów z tej fundacji, która tam jeździła i jak gdyby dalej, po tylu już latach rozminowywała pustynię.
I to właściwie jest tuż przed granicą z Kuwejtem, czy cały ten pas?
Tak, to jest tam, powiedzmy, ostatnie, nie wiem, 100 kilometrów już w stronę Kuwejtu, tam gdzie właśnie toczył się ten konflikt bodajże w 91 czy 2 roku, jeżeli nic nie przekręciłem, to chyba wtedy.
Jadąc przez Irak, te krajobrazy troszeczkę ci się zmieniały z tych pustynnych, półpustynnych, bo wjechałeś w Dolinę Eufratu, jadąc w kierunku Kuwejtu, troszeczkę zieleni się pojawiło, czy można tutaj zdecydowanie założyć jakiś filtr na okulary, jeszcze osłonkę taką monochromatyczną i tak te kolory nie będą nam potrzebne?
No to znużenie krajobrazem trochę nastąpiło, bo na przykład jak jechałem Saharę, no to tam też, no przejechałem Saharę, ale później wjechałem już na sawannę, w te lasy gdzieś tam w Gwinei, a tutaj no cały czas pustynia, no i momentami wiadomo, jak tam była właśnie jakaś oaza, no to troszkę zieleni, no i tak jak wspomniałeś właśnie, kiedy gdzieś tam przecinałem Eufrat albo Tygrys, no to tam wiadomo, że było więcej tej zieleni, było więcej jakichś pól uprawnych. No ale ogólnie można by powiedzieć, że 4000 po prostu jazda przez piach, przez pustynię.
No to lubisz. Do Babilonu dojechałeś?
Oczywiście, byłem, odwiedziłem. Niestety troszkę za późno dojechałem, bo no wyobraźcie sobie Babilon, no taka jednak no spora atrakcja, ale nie mogłem tam trafić. Podjechałem najpierw od jednej strony, wojsko mnie zawróciło, podjechałem od drugiej strony, wojsko mnie zawróciło, no i na rowerze no ten Babilon jest olbrzymi, więc żeby w końcu trafić do właściwego wejścia, no to błądziłem tam z półtorej godziny. No jak się okazało, w końcu, kiedy udało mi się wejść, została mi godzina do zamknięcia, więc miałem takie no ekspresowe zwiedzanie Babilonu, a tam jeszcze w ogóle będąc w tamtym miejscu, koniecznie trzeba odwiedzić pałac Saddama. Bo Saddam Hussein wybudował tam swój pałac.
Który jest otwarty teraz jako atrakcja?
Tak, który jest otwarty, można sobie tam wejść. I jak gdyby co ciekawe, no to Saddam właśnie chciał odbudować Babilon. Chciał zrobić z niego taką naprawdę atrakcję na pełnej. Ale zaczął oczywiście od swojego pałacu, więc najpierw powstał pałac, tak? Później zaczęli odbudować Babilon, ale no troszkę tam zabrakło czasu.
Czyli Babilon to ruiny? Takie poważne?
Nie ruiny. Jest spory fragment odbudowany, naprawdę bardzo ładny. Tylko tak jak mówię, no szkoda mi tego miejsca, bo musiałem tam po prostu biegiem wszystko zwiedzać.
Być krótko, tak.
Tak, ale naprawdę warto jechać, warto to zobaczyć, bo jest majestatycznie.
Myśląc jeszcze o względach turystycznych, jechałeś rowerem, więc ciężko pewnie ci jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jak z komunikacją, gdybyśmy nie mieli roweru? Jeżdżą jakieś busiki, które się poruszają, maszrutki, chciałem powiedzieć, tak?
Dużo taksówek dalekobieżnych i słyszałem też, że w ogóle jak się bierze taksówkę, bo to jest jak gdyby taki najpopularniejszy środek transportu.
Takie wieloosobowe to są często taksówki, że się dokoptowują do ciebie jeszcze ludzie.
Dokładnie tak, ale w Iraku w taksówce za miejsce z przodu płaci się więcej niż za miejsce z tyłu.
No także, proste, więcej widzisz.
Tak, więc jeżeli bierze się taką taksówkę, to trzeba się liczyć, że jeżeli chce się jechać z przodu, to trzeba zapłacić więcej. Autobusy też gdzieś tam jeździły, no ale ja na to nie zwracałem za bardzo uwagi, chociaż było ich mało.
To pytanie takie było, no miejscowi się muszą też przemieszczać i się przemieszczają, więc my jako turyści możemy to wykorzystać i przecież zupełnie niedawno w Azji Centralnej też poruszało się głównie takimi taksówkami wieloosobowymi, to niekoniecznie busikami, ale zapełniało się cały skład, nawet no, plus często, jedna, dwie osoby.
Albo często wchodziło się do miejscowości gdzieś w zależności od miejsca, do którego dojechaliśmy i pytało się miejscowych, kto ma samochód.
I kto cię podwiezie gdzieś tam.
I ewentualnie no, wynajmowało się ten samochód z kierowcą. No bo mówimy jeszcze o krajach też takich, których ta turystyka masowa, nazwijmy rzeczy po imieniu, no po prostu jeszcze nie funkcjonuje. I
na koniec dzisiejszego spotkania z Kamilem Knapczykiem...
To ja się muszę jeszcze koniecznie zapytać o jedną kwestię.
No, jaką?
Cena paliwa w Iraku. Wiem, że nie tankowałeś.
Nie tankowałem.
Ale na pewno sprawdzałeś, jak wygląda w tym momencie cena diesla i benzyny.
W tym momencie wam nie powiem, bo już nie pamiętam tej ceny, ale była ona naprawdę śmiesznie tania, gdzieś tam w okolicach złotówki, 2 zł. Ale co ciekawe też, taka sytuacja z granicy... bodajże katarsko-saudyjskiej, gdzie w jednym kraju paliwo kosztowało 1,80 zł, w drugim 2 zł, a ludzie i tak stali na granicy, były olbrzymie kolejki, żeby dotankować samochody, bo im było żal zatankować za granicą za 2 zł. I ja sobie wtedy pomyślałem, no ludzie kochani, no przyjedźcie do Polski, to dopiero docenicie te wasze ceny.
Naprawdę, już kończymy. To ceny innych produktów hostelu ewentualnie w Iraku?
Bardzo tanio, bardzo tanio. Wiele cen nie znam,
bo
nie dano mi zapłacić. Doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że kiedy zostało mi tam, nie wiem, 20 ichniejszych pieniążków i wjeżdżałem już do Kuwejtu i chciałem to wydać, poszedłem do restauracji, zamówiłem jedzenie, pan mówi, nie zapłacisz. Poszedłem do sklepu, kupiłem jakąś tam wodę, jakieś jedzenie. Następny pan mówi, nie zapłacisz. Udało mi się dopiero w czwartym miejscu zapłacić i to wręcz wcisnąłem temu sklepikarzowi te pieniądze, ale on jeszcze z racji tego, że przyjął te pieniądze, to jeszcze dał mi bardzo dużo gratisów, jakichś tam ciastek, nie ciastek, więc no po prostu, żeby problemem było wydawanie pieniędzy, no to jak gdyby niech to będzie tą reklamą tego regionu.
Dolary w grze? Cały czas?
Dolary, które wymieniałem na lokalną walutę, czyli na przykład wymieniłem sobie 100 dolarów na...
Były miejsca, gdzie można to było zrobić, bank czy...
Były miejsca, tak. Ja gdyby z pieniędzmi nie miałem kłopotu, wymieniłem sobie raz 100 dolarów na jedną walutę i później tą walutę wymieniałem na następne.
Kamil Knapczyk dzisiaj w programie Między Biegunami. Kończymy już
część
ten
pierwszą.
Program. Część pierwsza, to była ta część iracka. W takim razie za jakiś czas proszę spoglądać na stronę internetową Radia Kraków, także zapowiedzi naszego programu, bo Kamil Knapczyk pojawi się z częścią drugą, czyli o wyprawie rowerowej. Będzie więcej tych smaczków, Kamil, obiecaj, dotyczących przygotowania roweru, bo z tymi dętkami to naprawdę może się sprawdzić.
Zabrzmiało to troszeczkę jak James Bond powróci w kolejnym odcinku
programu Między Biegunami.
Drodzy Państwo, Kamil Knapczyk dzisiaj. Kamilu, dziękujemy Ci za tę część jordańsko-iracką Twojej wyprawy rowerowej. No i słyszymy się za jakiś czas, a z Państwem za tydzień.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Między Biegunami.